Dogrywka.
Dogrywka na 97.1 FM i basket, i koszykówka, i nasza wielka trauma, która się powiększyła w ciągu tygodnia potężnie, bo najpierw Anwil Włocławek, poniedziałek, mecz numer 5 półfinału, 35 znakomitych minut Stelmetu NIBC Zielona Góra i 5 minut, które wstrząsnęło Zieloną Górą i Polską, Zielonogórską i Polską koszykówką. Odpadamy z walki o złoto, mamy mecze o brązowy medal. Koszykarze mówią, że będziemy próbowali się zmobilizować, bo musimy wyjść z twarzą z tego całego sezonu i nie ma co płakać, mówił mi przed wyjazdem Filip Matczak, tylko trzeba po prostu wziąć się w garść i zagrać z polskim cukrem Toruń i wygrać i chociaż skończyć z brązowym medalem, bo to zawsze lepsze niż sezon bez medalu. A tymczasem okazało się, że okej, walczył ten Stelmet, ale znowu starczyło tylko na niepełny mecz tej całej motywacji, skupienia, koncentracji, czego tam jeszcze, a potem drużyna się rozbiła i okazało się, że ta drużyna, o której już od jakiegoś czasu sądziliśmy, że jest drużyną pokieraszowaną wewnętrznie bardzo mocno. Wiedzieliśmy, że są podziały w szatni, wiedzieliśmy, że część zawodników zagranicznych, że oni tak jakoś do tych swoich obowiązków chwilami podchodzą tak sobie, mówiąc w cudzysłowie. Mówiło się o spasionych kotach, mówiło się o atmosferze, mówiło się o tym, że, no, że ta drużyna rzeczywiście nie potrafiła się jakoś tak okazać jedną porządną, zespoloną ze sobą i zżytą ekipą, i tutaj wylazło to wszystko chyba też w tym spotkaniu z polskim cukrem Toruń. W każdym razie ja ten mecz tylko na powtórkach oglądałem, bo wczoraj obsługiwałem derby ziemi lubuskiej, natomiast widać już po tej ostatniej kwarcie te wszystkie krzyki do sędziów, te przemienienia techniczne, te dziwne straty, poza tym ta praca w obronie, której nie było, to było coś strasznego. No w każdym razie Stelmet rozpada się zupełnie, traci 46 punktów w ostatniej kwarcie i przegrywa 95-117 i właściwie jest po brązowym medalu. Niemal na pewno chyba tak wszyscy myślimy, choć jak usłyszycie, Janusz Jesiński, właściciel klubu, jeszcze chyba jakąś nadzieję ma. Natomiast to się dzieje wczoraj, trener Urlep wchodzi na chwilę do szatni, kilka słów do zawodników, wychodzi, wszyscy się rozchodzą. Dzisiaj spotkanie rano właściciela klubu Janusza Jasińskiego z trenerami i podczas tego spotkania trener Andrzej Urlep mówi, że to już, no mówię, upraszczając sprawę, nie ma sensu i on dziękuję za współpracę, podaje się do dymisji. Ona zostaje przyjęta, Jasiński jedzie do zawodników. O godzinie 12 zespół ma wyjechać, o 11 zajęcia i przed 11 komunikuje Janusz Jasiński zawodników, że będą mieli na koniec Andrzeja Adamka jako szkoleniowca na ławce rezerwowych, a nie będzie Andrzeja Urlepa na tej ławce rezerwowych, bo ten zrezygnował. Tak to wygląda, jeśli chodzi o ostatnie kilkadziesiąt godzin. Kibice w internecie piszą, że to jest część, w każdym razie pisze, że to jest ucieczka Urlepa z tonącego okrętu. Inni piszą, no nareszcie Urlep odszedł. O przyczynach tego wszystkiego, co się wydarzyło w Stelmecie w tym sezonie i tego przegranego sezonu jeszcze będziemy pewnie niejednokrotnie rozmawiali, bo już wstępnie gdzieś tam z Januszem Jasińskim się umawiałem, że porozmawiamy szerzej o tym, co się wydarzyło, ale już w trakcie sezonu, w trakcie tych rozmów z właścicielem przy niektórych sytuacjach już słyszeliśmy i z tym się chyba wszyscy absolutnie zgadzamy, o tym, że ten skład Stelmetu został skonstruowany chyba nie tak, jak powinien, z ludzi o ego przewyższających, czy z ludzi o takim ego, które nie chciało przyjąć, że ktoś inny może mieć wysokie ego, z ludzi, którzy nie mogli przyjąć, że powinni po prostu odwalać czarną robotę. Wszyscy tam chcieli przede wszystkim w ataku pracować, w obronie tylko część. Tak jak mówię, wydaje mi się, że część tam nie chciała za ten zespół umierać. Niesnaski w szatni, niesnaski na parkiecie, w każdym razie ta drużyna nie została również sklejona przez Andrzeja Urlepa, który zamienił w trakcie sezonu Artura Gronka. Artur Gronek zresztą próbował już sobie poradzić z tą ekipą ludzi z wielkim ego. To się nie udało. Eskalacja, pamiętacie, Lublin, posadzenie Dragicewicza na ławce rezerwowych, potem mecz w Bonn i po tym meczu w Bonn kilkadziesiąt godzin później Gronek odchodzi, zastępuje go Urlep. Miesiąc miodowy, mamy świetna gra Stelmetu, awans do 1/8 finału Basketball Champions League, no ale potem niestety znowu zespół popadł w marazm i to wszystko się rozłazi i mamy piąty mecz z Anwilem i mamy mecz z polskim cukrem. W międzyczasie gdzieś tam dochodzą informacje o zaległościach wobec zawodników, które mogą mieć wpływ, tego nikt oficjalnie nie potwierdza. W każdym razie bardzo, bardzo nieprzyjemnie nam się kończy ten sezon tak naprawdę. Dzisiaj zadzwoniłem do Janusza Jasińskiego, powiem wam szczerze, dwukrotnie, ponieważ rano, kiedy dzwoniłem między 9 a 10, jeszcze nie było decyzji o odejściu Andrzeja Urlepa, więc porozmawialiśmy sobie o tym, czy nie chciałem Janusz Jasiński rozgonić tego towarzystwa przypadkiem po wczorajszym meczu z polskim Cukrem Toruń. Później, kiedy około 12 ta decyzja o odejściu Urlepa zapadła, zadzwoniłem jeszcze raz. No i efekt tych dwóch rozmów z Januszem Jasińskim właśnie teraz posłuchajcie, jak właściciel klubu widzi to, co się wydarzyło, jak widzi tę drużynę, właściwie drużynę. Zlepek zawodników, bo sam Jasiński przyznaje, że drużyny to tutaj już od pewnego czasu nie ma. Mocne stwierdzenie, no ale jeżeli już nawet właściciel, który bronił niejednokrotnie tych swoich dzieci, tak mówi, to powiedzmy sobie szczerze, to co widzieliśmy z zewnątrz, to o czym rozmawialiśmy gdzieś tam nieoficjalnie z zawodnikami, no to teraz wyszło na jaw i już właściwie Janusz Jasiński o tym mówi, no, można powiedzieć oficjalnie.
No ja z mojej strony mogę ocenić tylko zachowanie bardzo honorowo, bo uważam, że nie każdy byłby w stanie poddać się w tym momencie, bo jednak to jest pewne dzieło, które było, które jest jakby jego. Wziął, tak jak pan powiedział, winę na siebie, nie oskarżając nikogo konkretnego poza sobą i do tego trzeba mieć siłę, natomiast zdajemy sobie sprawę, że świat nie jest czarno-biały i to nie jest tak, że to jest 100% czyjaś wina jednej osoby. Wydaje mi się, że na to się złożyło wiele, wiele elementów, o których on po prostu przez swoją, nazwijmy to, przez swoją jakość i honor nie chciał mówić w szczegółach. Natomiast myślę, że przyjdzie czas na to, że pewne kulisy się gdzieś tam też na ten temat dowiemy.
No tak krótko zwięźli na temat, to pana ocena Urlepa w Stelmecie jaka jest?
Ja myślę, że po tym moim doświadczeniu ten człowiek zyskał dużo w moich oczach, bo jednak trzeba powiedzieć, że trener to też pewien wychowawca i pewien człowiek. Natomiast przegrał dlatego, że może go zaczarował ten styczeń, tak mi się wydaje. A ten styczeń dał nieprawdziwą informację o drużynie.
Wie pan co, a nie spodziewał się pan tak naprawdę po Anwilu, po tej porażce w piątym meczu i tych feralnych minutach tego kroku już?
Ja myślę, że Anwil to był bardzo dobry basket, te mecze z Anwilem. Zagraliśmy na 5 meczy 4 bardzo dobrze. Zabrakło nam trochę szczęścia w jednym i w drugim meczu, gdzie Anwil to na swoją przechylił korzyść i ja myślę, że to jest sport, na to trzeba być przygotowany, tak? Natomiast niczym sobie nie zasłużył na ten wczorajszy mecz i myślę, że przepracował sezon najlepiej jak potrafił i ja zawsze cenię ludzi, którzy, no jak tak powiedziałem, biorą na siebie swoją odpowiedzialność, a nie od nich uciekają.
A niech pan powie taką rzecz jeszcze, bo kiedy pan go zatrudniał, to mówił, że wie, że jest ryzyko, tak? Wypali albo nie? Nie wypaliło.
To, co powiedziałem wcześniej. Zawsze przy takich decyzjach, jak zmiana trenera w czasie sezonu, to nie jest dobra sytuacja i nie jest komfortowa. I w naszej historii zdarzyło się, o ile pamiętam, kilka razy. Nie dlatego, że chcieliśmy, tylko że musieliśmy. Dwa razy skończyło się dobrze. Raz się skończyła teraz źle, a raz mogę powiedzieć nijako. No więc jednak to ryzyko warto było podnieść, bo mogło wyjść.
Jak pan sądzi, jak to się stało, że ten Andrzej Urlep, no wiadomo, jakiś tam mit Urlepa był człowieka, który trzyma defensywę, stawia na nią przede wszystkim i potrafi zawodników wziąć za te przysłowiowe buzie, jak już mówiliśmy kiedyś, że tutaj mu z tymi facetami nie wyszło. Za dużo dostał ludzi właśnie o tym potężnym ego i sobie nie poradził, a najlepsze lata już za sobą okazało się, że miał jednak.
Znaczy ja powiem tak, że myślę, że trener to nie jest coś, co się zużywa. Tak, nie chcę powiedzieć, że trener jak wino, im starszy, tym lepszy, ale mamy wielu trenerów, którzy do późnych lat są bardzo dobrymi trenerami, no bo jednak doświadczenie jest tutaj kolosalnie ważne i postępowanie i budowanie. Natomiast na tym doświadczeniu pewnych nowych rozwiązań. Ja myślę, że nie, że tutaj co dotknął pan w swoim pytaniu, to pierwszą część, natomiast myślę, że dzisiaj jest moment, kiedy jeszcze gramy, więc zostawmy sobie, jak ja to mówię, rozliczenia na koniec. Będziemy mieli trochę czasu, w sensie spokojniej, trochę spojrzymy jeszcze po tym ostatnim meczu. Myślę, że ten mecz Jestem pewny, nie jest jeszcze przegrany.
Cała Zielona Góra właściwie zdruzgotana. Czy pan też jest tak samo zdruzgotany, zmaltretowany psychicznie po wczorajszym meczu z polskim cukrem, bo nie da się ukryć, że no trochę się skompromitował zespół?
Znaczy na pewno. Ja myślę, że kompromitacja to chyba jest dobre słowo. Twarde, ale oddające mniej więcej to, co się wczoraj stało. Myślę, że jedyne dobre w tym całym złym to jest to, że mamy doskonały materiał do tego, żeby wyciągnąć z tego wnioski, żeby to zbudować na nowo i myślę, że trzeba przede wszystkim przekonstruować nasze też cele na przyszły rok. Myślę, że będziemy mieli szansę i to jest chyba dla mnie najważniejsze. Będziemy mieli szansę budować drużynę, która będzie budowana na odzyskanie mistrza Polski, a nie na walkę w europejskich pucharach, bo to jest chyba to, co jest naszym największym, było w tym momencie grzechem, że chcieliśmy coś wygrać w Europie, więc budowaliśmy drużynę na Europę, ale niestety ta drużyna nie chciała wygrywać w Polsce. I to jest jej największy problem. To jest problem, którym z kilka lat się borykamy, ale w tym roku, jak w soczewce, było widać to idealnie, bo drużyna, która wygrywa, jest łatwa do zarządzania. Drużyna, która przegrywa, która ma zloty i upadki, jest bardzo trudna. W związku z tym to właśnie w tym momencie pokazuje się realna wartość zespołu, a tego zespołu nie było i to nie na tym ostatnim meczu, ale więcej. Musimy jak mężczyźni skończyć ten jutrzejszy mecz, musimy dać to przeciwnikom, musimy oddać im honor, jeżeli zdobędą ten brązowy medal. Myślę, że mało kto wierzy, że możemy jeszcze to wygrać więcej niż przegraliśmy wczoraj, czyli 23 punktami, więc musimy się pogodzić z tą myślą, że jesteśmy czwarci. Natomiast no zdarzały się cuda, więc dajmy im taki mały margines jeszcze, nazwijmy to, zaufania, chociaż którego nie ma chyba nikt poza może kilkoma jeszcze osobami. To był bardzo trudny sezon, więc naprawdę pragnę, żeby się jak najszybciej zakończył.
A czy wszyscy zawodnicy jadą, czy wczoraj miał pan ochotę wpaść, rozpędzić ich, albo rozpędził może część zawodników?
Znaczy powiem tak, z chęcią bym to zrobił, ale z punktu widzenia szacunku dla przeciwnika tego nie zrobił.
Jak się patrzy na drużynę, na powtórki tego, co było wczoraj na czasach chociażby, to rzeczywiście tak jak pan mówi, tego zespołu nie ma, pan mówi, że już wcześniej go nie było, tak?
Ja myślę, że go nie było od dłuższego czasu. To była kwestia, jak mocno część z tego zespołu walczyła o to, żeby były chociaż momenty gry zespołowej. Natomiast, no powiem, mogę powiedzieć tylko za... Moje doświadczenie jest małe. Za doświadczeniem trenera Urlepa, który powiedział, że nigdy nie miał jeszcze w swojej historii takiego zespołu jak ten, w sensie trudnego, bo wiadomo, że miał może i nawet większe gwiazdy, które w tamtych latach rządziły nie tylko na parkietach Polski. Natomiast myślę, że dajmy, no mówię, wytrzymajmy te dwa dni i przejdźmy do następnego okresu i myślę, że najpierw zaczniemy od podsumowania, a potem przejdziemy do działania.
Ależ pytań w głowie pozostaje po tej rozmowie również i w ogóle po tym całym sezonie, bo jeżeli Urlep kiedyś rzeczywiście miał lepszych zawodników, większych gwiazdarów niż tych, których ma teraz, to dlaczego aż tak trudna do prowadzenia okazała się dla niego ta drużyna? Dlaczego on sobie z nimi nie poradził? Jak to się stało, że właśnie trener, o którym mówiło się, że potrafi drużynę zmobilizować? Zresztą sami zawodnicy po tym miodowym miesiącu omówili, że w końcu każdy wie, co ma grać, w jakim miejscu stać i tak dalej, to dlaczego to się wszystko rozsypało? A z drugiej strony pytanie strategiczne, jeżeli Janusz Jasiński mówi o tym, że teraz będziemy przeorganizowywali czy zmieniali cele i naszym głównym celem będzie gra w Polsce i nie będziemy już się tak nastawiali na rozgrywki europejskie, tak to rozumiem, bo musimy odzyskać Mistrzostwo Polski, to jak my będziemy w takim razie modelowali w tym momencie skład? Czy rozumieć to w ten sposób, że już nie będziemy brali takich ludzi z wielkimi nazwiskami, z wielką przeszłością, z wielkich klubów typu Martynas Gecewicius, euroligowy, mistrz dwukrotny euroligowy, Edo Murić, mistrz Europy, świeżo upieczony, Boris Sawowicz z przeszłością z wielu znakomitych klubów. Czy to oznacza, że będziemy teraz skierujemy się w kierunku młodych wilczków, nie wiem, czarnoskórych Amerykanów po uczelni i spróbujemy znaleźć kogoś, kogo nazwijmy w cudzysłowie takimi Walterami, Hodżami, którzy który to przybył do nas parę lat temu i tutaj oczarował całą Polskę i z nim również Stelmet piął się w górę, potem zdobywał medal, a potem wygrywał Mistrzostwo Polski. Czy to pójdzie w tym kierunku? Czy mamy się przygotować na jakiś chudszy rok, mniej spektakularną grę? Janusz Jesiński mówił, że w Eurocupie absolutnie chce grać, bo za 5 lat chce dojść do Euroligi, no ale w tym Eurocupie też wstydu przynieść Stelmet raczej nie chcemy, żeby przyniósł taki wstyd, więc jak ten skład modelować, to też tych pytań pojawia się bardzo, ale to bardzo dużo. Kilka dni temu, 2 czy 3 dni temu zgłosił się do mnie kibic, który mówił, pytał, czy będzie możliwość wypowiedzenia się na temat Stelmetu, więc jeśli ten pan słyszy, to zapraszam serdecznie ewentualnie do telefonu, bo prosił, żeby była taka możliwość, więc numer telefonu 684555597 jest otwarty. Jeśli pan słyszy, to zapraszam, może ktoś z was też chciałby na temat tego Stelmetu zabrać głos. Kibice, jak widziałem na Twitterze, odwołali swój jutrzejszy wyjazd do Torunia na ostatnie spotkanie, twierdząc, że dostali w twarz i coś w tym rodzaju, nie pamiętam dokładnie jak to brzmiało i dlatego nie pojadą, mówiąc najkrócej, a prawdę powiedziawszy, ja wiem, że człowiek dostał w twarz wczoraj, natomiast ja na miejscu kibiców, prawdę powiedziawszy, pokazałbym klasę tym koszykarzom, pojechałbym do Torunia i tam dopingował, pokazał, że jestem z klubem, może ta drużyna nie jest idealna, ba, skompromitowała się, ale jestem z tym klubem i to jest mój klub i ja tam po prostu jadę, jestem na dobre i nawet na złe, i na najgorsze. No, tym razem tych kibiców jednak, jak mówię, nie będzie. 684555597 numer telefonu. Teraz posłuchamy sobie Łukasza Koszarka. Kapitan po raz kolejny powiedział o tym, że ta drużyna charakteru nie ma, że tak jakby potwierdził to, co mówił przed chwilą Jasiński, że tutaj już drużyn nie ma.
Łukasz Koszarek, Stelmeta na ABC Zielona Góra.
No, na pewno 3/4 były dobre, a później niestety zespół się poddał i no i taki wynik. Charakteru zabrakło, obrony. No, obrona to charakter, więc praktycznie to, no, po prostu całe chęci wyparowały i w ataku coś tam trafiliśmy, w obronie nie istnieliśmy. Nikt nie wiedział, co ma powiedzieć, no. Czasami taktyka jest nieważna, ważne są chęci i tego brakowało. No, trzeba sobie zdać sprawę, że bardzo nieudany sezon w naszym wykonaniu i no, jedziemy tam chociażby z twarzą pokazać, zobaczymy, kto ile ma charakteru, żeby zakończyć chociaż z twarzą sezon.
To jeszcze gdzieś tam w głowach ten 5. mecz we Włocławku siedzi?
No, na pewno, że prowadząc tyle punktów i widzieliśmy, że Ostrów sobie radził trochę lepiej niż my, także na pewno musi boleć, bo tak naprawdę oddaliśmy ten finał komuś innemu.
Teraz to chyba człowiek chce, żeby ten sezon jak najszybciej się skończył, prawda?
Na pewno dużo radości w szatni nie ma i tu nie ma co ukrywać, także sezon przegrany i nikt na pewno nie jest z tego powodu dumny.
To co we wtorek może się wydarzyć w Toruniu z waszej strony?
No zobaczymy, będziemy chcieli się zagrać dobry mecz, ostatni na pewno razem i tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że pokażemy tam chociaż charakter.
Jaka jest szansa, że się wkurzycie do wtorku?
No jak się ktoś do tej pory nie wkurzył, no to ciężko, żeby się teraz do wtorku wkurzył.
A no właśnie, tak to niestety wygląda. Poddany mecz z polskim cukrem Toruń, no i niestety chyba nic z tego nie wyjdzie już. Dzień dobry, witam serdecznie, kłaniam się.
Dzień dobry panie Jacku, ja się tak dobijam, panu pewnie to pika i pika cały czas. Ale to właśnie ja chciałem się wypowiedzieć na temat Stelmetu.
To poproszę bardzo, jak pan to wczoraj przeżył, jak pan przeżył Włocławek, jak to wszystko, na co to wszystko panu wygląda, jeśli chodzi o te ostatnie dni, tygodnie?
Znaczy, panie Jacku, ja chciałbym zacząć od tego, że czytam bardzo, bardzo dużo komentarzy w internecie i to chyba jest błąd mój i też każdego kibica. I troszeczkę nie rozumiem naszych kibiców, bo my zapomnieliśmy, jak było jeszcze 8 lat temu, kiedy to wchodziliśmy do tej najwyższej klasy rozgrywkowej. Myślę, że za łatwo nam to wszystko przyszło. Za łatwo znaleźliśmy wspaniałego sponsora. Za łatwo być może, no niestety, przepraszam, udało nam się wybudować tą halę. To wszystko przyszło nam za łatwo i teraz...
No, ale ciężko nie było chwytać, natomiast jeżeli się pojawia okazja, tak?
Tak, oczywiście. Broń Boże, nikt nie ma pretensji. Natomiast myślę, że poprzez to, że przyszło nam to za łatwo, teraz jak jest trochę trudniej, my jako kibice, no niestety, ale odwracamy się praktycznie w całości od tej drużyny.
Mnie to trochę zaskakuje, powiem szczerze.
Tak, natomiast też zwróćmy uwagę, jak budowany jest Stelmet. Niestety to jest taka drużyna, mam wrażenie, która jest budowana na sezon 2, którą zawodnicy zagraniczni zwłaszcza traktują jako odskocznię. Czyli wypromuje się tutaj, na tle być może słabszych rywali, zostanę zauważony gdzieś w Europie, wyskoczę sobie za sezon, za dwa.
Znaczy ja mam wrażenie, że głównie w Europie, że zawodnikom zagranicznym głównie na Europie zależało, natomiast ta Polska tak troszkę bokiem była traktowana na zasadzie, że jesteśmy i tak silni, że w pewnym momencie wygramy z wszystkimi. Okazało się, że w Europie się pokazali w pewnym momencie, ale na Polskę było to za mało, to paradoks.
Niestety tak. Trener piłkarski, trener Ojrzeński kiedyś powiedział, że trenerzy dzielą się na dwa rodzaje warsztatu. Są tacy typowi strażacy, tak, którzy gaszą pożar, ale poza tym na dłuższą metę nie potrafią poukładać zespołu, i trenerzy, którzy potrzebują zdecydowanie więcej czasu, ale te wyniki przychodzą później, ale przychodzą na stałe i są wypadkową tego długotrwałego warsztatu. Ja mam wrażenie, że tutaj trener Urlop świetnie spełnił się w roli strażaka, natomiast długofalowo niestety mamy efekt taki, jaki mamy.
Czyli zgasił pożar, ale zgliszcza się paliły i wybuchło to na koniec jeszcze niestety,
miarka się przebrała. Ja też myślę, że Estelmer powinien pójść takim przykładem piłkarskiego klubu FC Basel. To jest w Szwajcarii klub, który jest średniakiem europejskim na swoim podwórku.
Chociaż Ligę Mistrzów zalicza w zasadzie chyba regularnie, o ile dobrze pamiętam.
Tak? I właśnie do tego dąży. On bazuje na zawodnikach młodych, perspektywicznych. Ma skalkulowany swój budżet to, że oni mogą wypalić lub nie mogą. Ma również skalkulowany swój budżet to, że oni na pewno wystrzelą i za lat, dwa, trzy lub za rok gdzieś do Europy wyskoczą, do klubów bogatszych i możniejszych. Natomiast mają długofalowy plan na to, jak zarządzać tym klubem. I chyba troszeczkę teraz tego nam brakuje.
Znaczy teraz mi się wydaje, że powinna być strategia w ogóle dokładnie tak, jak mówi Janusz Jasiński w sumie. Co robić? Kim być? Tak jak pan mówi, FC Basel. Natomiast pytanie, wracam do tego, co pan powiedział. Jeżeli wszyscy są tutaj przyzwyczajeni do zwycięstw, do mistrzostw, do tego, że w Europie gra Stelmet dobrze i odwracają się w takich chwili bardzo trudnej, kompromitującej chwili, bo to też sobie powiedzmy uczciwie, to co się wydarzy, jeżeli Stelmet nagle zacznie mieć chudsze lata po to, żeby odbudować się za jakiś czas? Czy nie będzie tak, że ten odwrót będzie jeszcze większy? Nie tylko nie pojedziemy na jeden mecz, ale kibice w ogóle się odsuną od tej drużyny i ta liczba, powiedzmy, kibiców w hali zmniejszy się zupełnie. Tego się nie powinniśmy obawiać?
Ja myślę, że powinniśmy może się tego obawiać, ale wkalkulować. Takie kluby jak jeszcze niedawno Żużlowy nasz Falubas, albo takie kluby piłkarskie jak Bayern Monachium, czy Barcelona, czy Real, to są kluby z tradycją, które przez lata budowały tą markę. Tej marki nie da się wybudować w roku, dwa albo w pięć, tak jak udało się to zrobić Stelmetowi, ale jesteśmy za łatwo przyzwyczajeni do sukcesu i nie potrafimy sobie radzić z porażką, przynajmniej jeśli chodzi o naszych kibiców, bo kilka słabszych spotkań twierdza upadła i tych kibiców nie było. Tak samo zresztą rozmawialiśmy kiedyś, nie wiem, czy pan pamięta, jak Twierdza miała ileś tam meczów bez porażki.
52 bodajże.
Nie przychodzili, dlatego że wiedzieli, że Stelmet wygra. I to musimy dostarczyć kibicom emocji, a wtedy kibice pojawią się na naszej hali. Takie mam wrażenie.
Dziękuję serdecznie za ten głos. W każdym razie Stelmet rzeczywiście w tej kryzysowej sytuacji musi jakoś tym kryzysem zarządzić. Ta strategia, mam wrażenie, jest teraz najważniejsza. Kim my chcemy być? Jakich zawodników kontraktować? Co zrobić z aktualnym składem? Choć nieoficjalnie wiem, że albo 100%, albo większość zawodników zagranicznych Stelmet pożegna. Kto za nich? Co z Polakami? Bo przecież większość Polaków ma też kontrakty, a przecież to część jest Polaków rzeczywiście wiekowa. Co z nimi zrobić? Czy zostawić? Czy mamy pretensje do polskiego składu? Czy nie? A przecież polskich zawodników za bardzo też na rynku nie ma. Dzwoni telefon, czy nie dzwoni? Wydawało mi się, że dzwoni. 684555597, numer telefonu, jeśli ktoś chciałby zadzwonić. Natomiast ja wracam do kibiców, ponieważ mnie też parę razy uczciwie mówię, dziwiło, że na wyjazdach kibiców nie ma. Znam zdanie kibiców, że nie jest to takie proste, że praca, że rodzina, w tygodniu bardzo ciężko pojechać. Natomiast przyznam szczerze, że w Radomiu w trakcie majówki, żeby nie było żadnego właściwie kibica ze zorganizowanej grupy, tylko jedna indywidualnie osoba z dzieckiem na jednym spotkaniu, bardzo mnie to zdziwiło. Piątkowe spotkanie, bodajże, ile dobrze pamiętam, to pierwsze z dwóch we Włocławku, również bez zorganizowanej grupy. Bardzo mnie to dziwiło. Nie występuję przeciwko kibicom, mówię tylko, że dziwi mnie to. Wydawało mi się, że ta miłość, może nie to, że jest ślepa, ślepa, natomiast że kibic potrafi też wybaczać i nawet w momentach, kiedy jest bardzo trudno, okej, zaznacz, że ci się coś nie podoba, ale bądź z tą drużyną, wspieraj. Może ja się mylę, takie jest moje zdanie. Jeśli jest telefon, to poprosimy o zdanie. Dzień dobry.
Halo?
Halo, dzień dobry.
Ja chciałem sobie na audycję, jeśli chodzi o...
Proszę bardzo, jesteśmy na antenie, to bardzo poproszę.
Panie redaktorze, panie Jacku, trzeba tak oficjalnie powiedzieć. No, cóż to można powiedzieć? No, wczorajsza to jest po prostu totalna klapa, zarówno na W69, jak i po prostu na no, naszej ulicy Sulechowskiej. Po pierwsze, ja jestem wkurzony niesamowicie, że musiałem wybierać pomiędzy jednym a drugim spotkaniem. Uważam, że no, to jest niestety, no chyba nie mamy wpływu na...
No jedna telewizja ma jeden sport, druga telewizja drugi sport. Może w Stelmecie nie przewidziano, że będzie walka o trzecie miejsce? Może można było wcześniej o tym porozmawiać? No ale okej.
Okay. No właśnie, jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi, wiemy już teraz o co. I to jest chyba, myślę, główny punkt zaczepny, to jest to. Ja byłem świadkiem niejednokrotnie, kiedy Stawowicz wrócił na boisko, kiedy bardzo brzydko, powiedziałbym, nawet wręcz powiem niecenzuralnie, po chamsku odzywał się do Filipa, do człowieka, który naprawdę całe swoje serce oddaje i oddawał właśnie za Stelmet. I myślę, że trzeba budować przede wszystkim na naszych Polakach, a nie na tych tak zwanych wypasionych kotach. I rzeczywiście to, co tutaj pan prezes mówi, no, skonfrontować z pieniędzmi, z budżetem nasze cele, odbudować tą pozycję lidera w Polsce. Myślę, że taki kubeł zimnej wody nam się przyda. No i przede wszystkim, ja myślę, trener to nie tylko problem, tylko ktoś, kto odpowiada za transfery w tym klubie.
Kiedyś był,
może wreszcie przejrzał na oczy.
Kiedyś był tutaj dyrektor sportowy, generalny menedżer Walter Jeki, jak pan pamięta. Rozstanie było dość burzliwe między obydwoma stronami. Teraz teoretycznie Andrzej Adamek był dyrektorem sportowym, choć wiadomo, że i tak o wszystkim decyduje Janusz Jasiński. Ja cały czas wracam, ja myślę, że z Januszem Jasińskim będzie jeszcze możliwość o tym porozmawiać, że kogoś takiego, kto odpowiada za transfery, ale nie jest Januszem Jasińskim i nie jest trenerem, tylko kimś pomiędzy nimi w tym klubie, mam wrażenie, że przydałby się ktoś taki. O.
To jest to. Tak samo brakuje tego i brakowało, myślę, że w Falobazie. Tak samo i tutaj, no niestety też i w Stelmecie, ponieważ no dla mnie jest to dziwne. Wygrywamy praktycznie większość meczu i nagle coś przestaje no trybić, no przepraszam, no my dziećmi nie jesteśmy. Widzimy to wszystko i naprawdę przykro mi jest jako kibicowi wiernemu też tutaj, no właśnie tak jak potraktowano kibiców, właśnie jeśli chodzi o zawodników, myślę, że źle nie mieli. No niestety, także...
A ja mam pytanie, a który z tych meczów pan wczoraj wybrał właściwie, bo nie zrozumiałem?
Derby.
Derby jednak koszykówka.
Oczywiście.
Na bok poszła.
Miałem
na moment
szansę, że będziemy śpiewać naprawdę, no hej, hej, Falubas, mhm, ale niestety no, ciężkie tutaj chmury jakieś nadchodzą i ja się dziwię, że po prostu prezes milczy, nasz były prezes, pan senator też cisza. A może to chodzi o to, żeby nagle tutaj zrobić szachmat i nagle ktoś, nie wiem, tak jak królewna wyskoczy z tortu.
Może prezes, popytamy, może jeszcze porozmawiamy niedługo z Robertem Dowhanem czy Zdzisławem Tymczyszynem. Ostatnie pytanie, czy pan się w cudzysłowie obraża na koszykarzy, czy mimo, że w cudzysłowie dali panu w twarz, być może wczorajszym meczem dalej będzie ich dopingował?
Panie redaktorze, jakoś takie mam dziwne po prostu takie podejście do tych naszych obcokrajowców, że jednak no czy ten, czy następny, no, następny będzie. Natomiast ja z wielkim szacunkiem darzę naprawdę swoich, tutaj Filipa, ale także i naszego nabytego kapitana Łukasza i widać, że no tym dwóm panom naprawdę bardzo, a bardzo zależy na wyniku. Natomiast reszta, no to są naprawdę takie panienki chodzące na wysokich obcasach, prawda? I jak tutaj ktoś mi warknie, się obrażę i koniec, prawda? Bo ja jestem kimś. O, tak brzydko mówią.
Dziękuję serdecznie za ten telefon. Pozdrawiam 684555597. Gdyby ktoś chciał jeszcze o naszych koszykarzach, to umówmy się, że w tej chwili jeszcze jeden telefon, bo jeszcze mamy gościa za chwileczkę u nas. Andrzej Fligel z Gazety Lubuskiej, który od wielu lat zajmuje się koszykówką, zajmował się za Stalem, zajmuje się Stelmetem i powiem wam szczerze, że jak rozmawiałem z nim, umawiając się na tę rozmowę, to po prostu był przewściekły, przerozczarowany, zdenerwowany po tym, co wczoraj zobaczył w hali CRS. Jeśli w tej chwili telefon nie dzwoni, to zrobimy sobie chwilkę przerwy, to będzie przerwa reklamowa, a potem już Andrzej tu chyba dotrze.
Dogrywka. Dogrywka.
Rozmawiamy dalej o koszykówce w studiu Radia Zielona Góra. Andrzej Fligel, Gazeta Lubuska. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
Witam, dzień dobry.
Gorący dzień dzisiaj. Andrzej Urle podchodzi ze Stelmetu NAIBC Zielona Góra. Żegna się z drużyną, bo jak napisano w komunikacie klubowym, bo jest mu wstyd, bo przyszedł z tego co wiem dzisiaj przed 11 do właściciela klubu i powiedział, że jest mu wstyd, że nie pojedzie z drużyną do Torunia. Właściciel pojechał do zespołu, obwieścił to zespołowi. Zawodnicy mówią, że po prostu obwieszczenie i to wszystko. Żadnych komentarzy, żadnego odnoszenia się do wczorajszego meczu, a my o wczorajszym meczu przede wszystkim, bo wczorajszy mecz to jakiś dramat, klęska, kompromitacja i właściwie nie wiem, jakich jeszcze słów możemy używać. Nie widziałem tego spotkania, więc proszę cię, powiedz najpierw, co tam się właściwie wydarzyło, bo już mieliśmy dramat z Anwilem i klęskę, ale wczoraj to podobno było jeszcze gorzej.
Tak, jeżeli z Anwilem był dramat, no to tu jest dramat do poczwórnej potęgi, można powiedzieć. Ja w ogóle tego nie potrafię zrozumieć i moim zdaniem zespół wysłał jakiś sygnał, tylko nie wiem do kogo, do trenera, do prezesa, do klubu, że coś jest nie tak. Albo coś się dzieje w tym zespole od dawna.
A może tam nie ma zespołu po prostu?
Nie ma zespołu, to jest inna sprawa, no bo pewnie wszyscy już relacje znają, słuchali radia, czytali gazety. Jeżeli w ostatnim kwarcie się traci 46 punktów, to jest jakiś horror, jakiś monstrum, ja nie pamiętam. I chyba nie było takiej kwarty, od kiedy prowadzono kwarty?
Przeczytałem gdzieś na Twitterze, ktoś napisał, że w polskiej lidze od 2003 roku, od sezonu 2003-2004, nikt nie stracił w kwarcie 46 punktów. Już nie chodzi o play-offy, czy o pojedynki drużyn dobrych ze słabymi, w jakikolwiek
meczu. I dla mnie to jest jakiś dowód, że coś się w tym klubie, w tym zespole dzieje, czego nie wiem, albo nie dostrzegają szefowie, albo nie chcą nam powiedzieć, że on to jest, tak już pewnie nie ma czasu na takie rozważania. To jest jakiś symbol działania klubu niestety. Jak jest źle, to się nic nie mówi, to się trzyma tajemnicy. No, masz przykład dzisiaj, oświadczenie trenera, nikt nie będzie nic mówił o tamtym meczu. No jak nic nie mówił? Przecież to co kibice dostali od ludzi, od zespołu, to jest po prostu jak był cios w gębę po prostu. Ja tak uważam to.
Dla mnie słuchaj, to jest no dobra, straszne. Nie wiemy z klubu i załóżmy, że tę oficjalkę pewnie dostaniemy po ostatnim meczu, bo przypuszczam, że nikt przed jutrzejszym spotkaniem nie będzie chciał jakoś szeroko komentować tego, co się wydarzyło wczoraj całego sezonu. Natomiast co się według ciebie stało właśnie, że drużyny nie ma, że trener sobie z nią nie poradził, że to wszystko się posypało? Czy to opierać się na tym, że tych ego za dużo tam było i po prostu ci faceci, nikt nie chciał w tej hierarchii zejść niżej, każdy chciał być najważniejszy, trener przyszedł i okazało się, że ten Urlep gdzieś tam został z tyłu z umiejętnościami, czy może za słaby charakterologicznie nagle okazał się...
No trener zawsze był mocny charakterologicznie.
No właśnie dlatego, o co
gość,
chodzi, tak?
Który tam się nie pękał, że tak powiem, z nikim. Ja myślę, że w tym zespole od dawna coś narastało i absolutnie zmiana trenera nic nie zmieniła, bo...
To już zagronka w sumie nie było dobrze, prawda?
Było fajnie w grudniu, tam przełom grudnia, stycznia, kilka zwycięstw, a potem zaczęła się taka sama klęska jak za trenera, tak samo jak za trenera Gronka. Gdyby porównać zwycięstwa obu, to nie wiem, czy Gronek nie będzie miał lepszego bilansu. Nie, bo ale są
nie bilans... miał takich w top na pewno.
Nie miał takich w top dramatycznych, bilanse są podobne. I albo jest za dużo gwiazd w tym zespole i tego nikt nie opanował. Przypomnij sobie jedną historię Dragicewicz, Gronek, gdzie właściwie nikt nic nie mówił, aż pękło, aż trener, młody trener Gwiazdora posadził na ławie i po trzech dniach już nie było trenera. Przed Urlep, który wydawał się mocnym facetem na ten dzień, wszyscy mówili, że super, i się okazuje, że nie, że zespół go nie słucha. No ja przypomnę obrazki telewizyjne, co cała Polska widziała, Zielona Góra to już na 100%, jak trener Urlep rysuje coś na tym swoim tablecie, że tak powiem, tym tablo koszykarskim, a zawodnicy mu marzą i mówią mu zupełnie co innego.
A wczoraj podobno, nie wiem, czy to było widać z tych miejsc dziennikarskich, bo to daleko, wczoraj podobno były czasy, gdzie Urlep podczas czasów prawie nic nie mówił do zawodników. Tego, tylko brał czas, gdzieś tam stał w tym okręgu, tak ludzie mówią, tego którzy nie, powtórki pooglądali.
Tam był taki moment, kiedy już było 20 w plecy, trener Urlep wziął czas, zrobiło się 13, przez chwilę zagrali i potem znowu spadliśmy do piekieł. Ja powiem ci,
może nie wszyscy chcieli, jak to mówią, umierać za tę drużynę. No, ja mam wrażenie, że ten zaciąg bałkański, Dragicewicz, Sawowicz, dorzucam do tego Gecewiciusa, to ludzie, którzy tak właściwie, no, tak, dokładnie za tę drużynę umierać nie chcieli.
Ja ci powiem, dla mnie, jeżeli zespół gra w ten sposób, jak w czwartej kwarcie wczoraj, i to są zawodowcy, to tak jak gdybyś, nie wiem, ty przyszedł do studia pijany i prowadził program, ja bym zrobił 6 ortograficznych błędów w zdaniu, a budowlanie zamiast belki metalowej, żelaznej wstawił aluminiową. No nie, no taka jest prawda. Ja tu nie chcę epatować różnymi słowami, tam wiadomo, internet huczy, ale to są zawodowcy. No poniżej pewnego poziomu nie można.
No, ale czy myślisz, że to z premedytacją wychodzą i celowo coś robią, czy po prostu to się wszystko tak rozwaliło, że już nikt z nikim nie chciał grać, że zawodnicy nie mogą na siebie patrzeć, że zawodnicy na trenera, że trener do nich nie dociera, że to po prostu tak się w jakimś sensie musiało skończyć. Nie z premedytacją, to zrobili, tylko po prostu wyszło 12 ludzi na parkiet, którzy właściwie okazuje się, że nie byli drużyną, tylko przypadkowo zebranymi facetami.
Skłaniałem się ku tej twojej opinii po meczu z Anwilem, bo tak można by powiedzieć, prawda? Rozsypało się Florence, kontuzja, nie było jak grać, ale tu naprawdę też nie mówię, że jestem pewny, bo po prostu nie jestem w stanie tego ocenić. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. No przecież zawsze jest jakiś gość jeden, który bierze coś na siebie, rzuca, stara się, tu właściwie nikt. Kłótnie z sędziami, przecież te awantury, no jakieś dwa techniki. Dragicewicz powinien dostać trzeciego, gdybym był sędzią, bym go już dawno ukarał. No przecież tam nawet sędziowie, nawet w pewnym momencie Koszarek miał rację, bo był faulowany, sędzia nie zauważył. Ale w meczu, kiedy się przegrywa 17, 2 minuty do końca, gramy takie wielkie G, to czy jest sens się kłócić z sędzią? Czy on jest winny, że my gramy takie coś takiego? Ja ci powiem tak. Kibice zielonogórscy absolutnie na to, co zobaczyli, nie zasługują. I jeszcze nie, mało tego, jeszcze nie gwizdali nawet. Jeszcze autografy były na końcu. Ja nie wiem, to nie chcę sugerować to, co w piłce dzieje, ale w piłce by tak nie było. Ja nie mówię, że trzeba by zawodników lać po treningu, ale to jest coś strasznego. Ja czegoś takiego nie widziałem i ten spadek z tronu jest dramatyczny, tak napisałem kiedyś. To nie jest tak, że przychodzi nowy władca, a ten odchodzi, tylko tłum wywlekł władcę ze stronu i go rozszarpał pod pałacem, no. No przecież mamy czwarte miejsce, bo wiadomo, że będziemy mieli. Nawet nie chodzi o to miejsce, ale w jaki sposób wywalczone. Przecież cała Polska to widziała. Ja nie wiem, czy w ogóle Polsat będzie transmitował ten mecz, to jest sens.
No i jest to przygotowane w ramówce, rzeczywiście ten mecz ma być puszczany.
Szkoda czasu i pieniędzy, no kto to będzie chciał oglądać? Chyba, że ludzie z Włocławka, z Torunia pocieszyć się, że mają prąd. I zważ jeszcze, Jacku, na jedno. I to kibice nasi dawno zauważyli. Od kilku meczów widać było, że zespół, który z nami gra, jak bierze czas, tam zawodnicy są napaleni. Widać grę w oczach, nawet jak 20 w plecy. A u nas na zasadzie, no dobra, no to wychodzimy, no. Ja to przyjmowałem, kiedy nie było playoffów. Sam pamiętasz nasze dyskusje. Dobra, ten zespół pokaże się.
O spasionych kotach, o tym, że lew machnie w końcu grzywą w playoffach.
I Łukasz Koszarek napisał gdzieś na Twitterze: panowie, koniec żartów, zaczynamy. No i co? No i co chcę zapytać?
Znaczy ja w dalszym ciągu, to moja teza jest, że część zawodników zagranicznych jakoś tak w tym zespole przyszła, pokazała się w pucharach, potem z Monako nie wyszło, no to ta polska liga. Wygramy, nie wygramy, nie ma znaczenia, takie mam wrażenie.
Gdyby tak zrobili i w playoffie pokazali klasę z czwartego miejsca, inaczej. Nie jest tragedią spaść z tronu, ale w styl, w jakim spadliśmy. Gdybyśmy przegrali z Anwilem ostatni mecz na styk, kosz za kosz, człowiek by złego słowa nie powiedział. Tak samo teraz, no, nawet gdybyśmy ten mecz przegrali wczorajszy, ale trzema dwoma punktami po walce. Bo to nie była, do 30 minut to nie była wielka gra z Telmetu, ale grali. Grali, walczyli, coś tracili, coś rzucali, trzymali. Przecież myśmy oni pierwsze prowadzenie mieli w 30 minucie. No przecież to się nie mieści w głowie. Ostatnie, dwa ostatnie... Przed ostatnim koszem wyszli na prowadzenie jednym punktem i ostatni w trzeciej kwarcie na trzy.
I nasi nagle zaciągnęli hamulec.
Panowie, nie gramy, dobra, kończymy.
Słuchaj, jak myślisz, jak to się potoczy? Wiem, że możemy sobie tylko dywagować, bo tylko Janusz Jasiński pewnie wie, w jakim kierunku pójdzie. Mówił mi w zeszłym tygodniu, zresztą to nie po raz pierwszy obwieszczał takie zdanie, że czas na zmianę filozofii budowy składu, tak? Że teraz to zupełnie inaczej ma być budowane.
Rzekomo. To była kapitalna filozofia.
Do tej pory filozofia była, budujemy to na zawodnikach ogranych, doświadczonych. My mówiliśmy, że to troszeczkę tutaj wiaterku brakuje, świeżości jakiegoś młodego dzika, takiego jak Armani Moore był, tak? Czy kogoś niekonwencjonalnego, gdzie James Forrest okazało się, że ma ratować zespół, gdzie wszyscy narzekali na niego wcześniej. Więc jak myślisz, czy teraz rzeczywiście może się skończyć tak, że Polacy z paszportami, bo potrzebni są, tak? Polacy zostaną, a obcokrajowcy nagle młodych po NCAA, jakichś Amerykanów czarnoskórych tu pozatrudnia właściciel i na tej bazie, na tej młodej, świeżej krwi to zbuduje? Czy będzie się szarpał i znowu doświadczonych, ale chcących umierać w cudzysłowie za Stelmet spróbuje zatrudnić?
Są dwa scenariusze. Albo te plotki, o których słychać, że zespół ma kłopoty finansowe, że jak tam się nie płaci przez parę miesięcy, no znowu mówimy o tym, klub nic nie mówi, wiadomo, że nie powie klub, że mamy długi i po prostu i to, że sponsorzy, że pewnie z umów sponsorskich wynika, że są jakieś plusy, bonusy za mistrzostwo były, a tutaj nie będzie.
Miasto za mistrzostwo przecież powinno, dałoby pieniądze na pewno.
A tu będzie mniej pieniędzy, to może być wariant Turowa na przykład, że gramy fajnym zespołem, fajnym, walczącym, ale takim na poziomie 8 miejsca.
Czyli tylko jakiś przejściowy sezon, sezony.
Ale zwłaszcza Turów miał grać tak sezon, a już trzeci sezon tak gra, prawda? I się z tego diabelstwa nie wydobył. I drugi pomysł, zatrudniamy trenera z nabiałem, powiedzmy, ostrym, takim 40-latka takiego, który ma charyzmę, który ma chęć do walki. Zatrudniamy kilku fajterów, takich właśnie młodych, zostawiamy kilku doświadczonych, którzy chcą umierać za Stelmet. Mam nadzieję, że ci, co tu mieszkają od lat, może zechcą umierać, chociaż nie wyglądało to, że ci zawodnicy chcą umierać. Mhm. I robimy dalej drużynę na miarę medalu. No i to są dwa scenariusze. I czort wie, który się sprawdzi. Każdy jest, prawda, do wykonania, nie wiadomo.
Nie masz jakiegoś przeczucia, tak, w którym kierunku pójdziemy? Czy będą chude lata Stelmetu? Czy Janusz Jasiński szarpnie się i będzie próbował w dalszym ciągu utrzymać się na najwyższym poziomie? Bo przecież ma być Eurocup, tak? To tam też nie możemy wyjść jakąś ekipą, która będzie wstyd przynosiła.
Ja w ogóle myślę, to znowu nawiążę do tego, co mówiliśmy od początku naszej rozmowy, że klub, który ma nieść kaganek tej koszykówki w Polsce, który ma dawać przykład, i tak było przecież, jak można zrobić fajny wynik przez lata z niczego prawie, nie może tak spadać z tronu. Nie? Coś się musi wydarzyć. Prawda? To strzelba wypaliła, a teraz będzie dopiero dramat. Tak mi się wydaje. No bo zobacz, jakbyśmy oddali to mistrzostwo. W jakim stylu? Wspomnieliśmy o Turowie. Turów przegrał, prawda? Przegrał, prawda? Dobrze mówię? Finał przegrał?
Z nami.
Z nami? Ale odszedł, Boże, z srebrnym medalem po zaciętej walce. I mówimy, słuchajcie, odchudzamy. A u nas jest spadek taki, upadek taki, że to jest, moim zdaniem, mleko się straszliwie rozlało. Czy ktoś potrafi to poskładać? Mam nadzieję, że pan Janusz Jasiński, którego może mieć pretensje różne za jego tam akcje w internecie, za uważanie się, że klub to ja. To jest temat, który zresztą też by trzeba właśnie poruszyć, bo tam w Stelmecie moim zdaniem panuje jedyno władztwo, prawda? Jak prezes zachoruje, to nikt nie ma prawa podjąć decyzji. Tak mi się wydaje. To też jest niedobrze, prawda? Tak mi się wydaje. Natomiast jest to człowiek, który zrobił bardzo dużo i tutaj żadne lukrowanie. Pan Janusz zna moją opinię, kłócimy się nie raz, ale zrobił bardzo, bardzo dużo, bo wielu ludzi 20-15 lat temu machało ręką na tą koszykówkę, a on na nią postawił. Tylko co dalej? No, szliśmy do góry i nagle spadamy w przepaść. Jest jak w szczelinę wpadliśmy i teraz czekanami się musimy podpierać i albo wyjdziemy, albo zostaniemy w tej szczelinie.
No i tak zostaniemy z tym znakiem zapytania na razie. Niestety. Do jutrzejszego spotkania, bo pewnie po jutrzejszym meczu będziemy się być może więcej dowiadywali. Ciekaw jestem swoją drogą, czy jakbyśmy chcieli z Andrzejem Urlepem porozmawiać, to by się dało, bo to człowiek strasznie trudny we współpracy.
Mi się wydaje, że nie.
Na konferencjach prasowych nie dało się pogadać, może jakiś wywiad, nie spodziewam się, ale byłbym ciekaw, co on nam by powiedział o tej drużynie, dlaczego mu się nie udało, czy wczoraj mu było wstyd, ale bierze to wszystko na siebie, moja wina, czy jednak zawodnicy.
Do końca nie mówił prawdy, prawda? Do końca też nie mówił. Zawsze mówił, wstyd panowie, to się nie mogło zdarzyć, 3 razy to słyszałem. A czemu mówisz, że dzieci z podstawówki tak nie powinny grać? Też się z nim zgadzam. Ale dlaczego?
Może był bezradny wobec tych facetów, których było tam 10-11, bo o Alejandro to nie możemy mówić, że tam go osaczał, natomiast reszta nie wykluczona.
To jest ciekawy przykład. Alejandro to w ogóle jakiś pomysł z kosmosu. Skąd go wziął? To Urlep go sprowadził. Jako świetnego shootera, kapitalnego gościa. A chłop albo się pogubił w ogóle i nie mógł się odnaleźć, albo jest tak słaby i przereklamowany. Jedno z dwóch.
Dziękuję serdecznie, Andrzej Fligel.
Dzięki bardzo.
W naszej rozmowie znaki zapytania niestety zostają, choć pewnie dzisiaj chcielibyśmy wiedzieć, co dalej w Stelmecie.
Dzięki.
Dogrywka. Radio Zielona Góra. Zawsze tam, gdzie ty. Tam, gdzie ty.
I ciąg dalszy dogrywki. W tej dogrywce no dzisiaj jednak tylko żużeli koszykówka, bo jeszcze jedna rozmowa nam została. Rozmowa Jakuba Lesińskiego z Adamem Romańskim po meczu Stelmetu z Polskim Cukrem Toruń. Jakub obsługiwał dla nas wczoraj to spotkanie i poprosił komentatora Polsatu o to, żeby takim chłodnym okiem, bo my tutaj czasami na wielkich emocjach, Andrzej przed chwilą na ogromnych emocjach, roztrzęsiony powiedziałbym nawet, o tym Stelmecie opowiadał, o tym, co stało się z Polskim Cukrem i w ogóle w ostatnich tygodniach, miesiącach z naszą drużyną. Natomiast teraz Adam Romański, trochę chłodniejsze spojrzenie z centrali, spojrzenie z boku komentatora telewizyjnego i to będzie końcówka dzisiejszego programu. My się od Stelmetu nie odwracamy, jedziemy na mecz Polski Cukier Toruń, Stelmet CNA BC Zielona Góra, 22 punkty do odrobienia. W zasadzie uczciwie powiem, że no, ciężko wierzyć, nie wierzę, żeby cud się wydarzył, chociaż może, kto wie, a czy myśleliśmy w 33, 4, 5 minucie, że Stelmet z Anwilem przegra, kiedy prowadził 18, 17 punktami, a jednak cud się wydarzył i Anwil z nami wygrał. Także Adam Romański, my jedziemy jutro i o 25 według strony PLK.pl mecz się rozpoczyna, będziemy transmitowali to spotkanie, osobiście zapraszam na tę transmisję z ostatniego meczu w tym sezonie ustępującego mistrza Polski. Jacek Białgłowy, dziękuję serdecznie za dogrywkę, no ale jeszcze zapraszam na rozmowę Jakuba Lesińskiego z komentatorem Polsatu Adamem Romańskim. Trzymajcie się.
Adam Romański, Polsat Sport. Panie Adamie, pana spostrzeżenia, wnioski, uwagi po tym pierwszym meczu o brązowy medal w PLK?
Nie wierzę. To od tego może zacznijmy. Było pewne, że Stelmet będzie miał problem, żeby się zmotywować do tego spotkania, ale myślę, że skala tego, co się zdarzyło w drugiej połowie, była zaskakująca nawet dla największych pesymistów. Ja dużo słuchałem w czasie sezonu, wiele razy się spotykaliśmy ze Stelmetem, z dziennikarzami, z ekspertami, z ludźmi, którzy przychodzą tutaj na mecze. Była mowa o tym, że jest zła atmosfera w zespole, ale ja to zazwyczaj bagatelizuję, bo wydaje mi się, że atmosfera w zespole zależy od wyników najbardziej, prawda? Jak zespół zaczyna wygrywać, to nawet najwięksi wrogowie zaczynają się kochać. Także tak to mówiłem sobie, że w końcu ten Stelmet się odbije od słabego momentu i będzie dobrze. No ale dzisiaj widzieliśmy, że niestety skutki takiej przegranej emocjonalnej w półfinale, w końcówce, w czwartej kwarcie we Wrocławku były takie, że chyba ruina została ze wszystkich rzeczy związanych ze sportową psychologią.
Czyli taka klątwa piątego meczu we Wrocławku, możemy tak to nazywać?
To chyba żadne czary nie były potrzebne, to ja myślę, że każdy ze sportowców, czy nawet czy to byłby pan, czy to będę ja, czy to będą słuchacze, jak przegrają taki mecz, to naprawdę trudno dojść do siebie, mimo że przerwa była dość długa, bo sześć dni, to jednak to jest cios, tak? No tutaj ta drużyna jest budowana pod Mistrzostwo Polski, pod najwyższe laury, pod miano niepokonanej, są ludzie, którzy są dumni z tego, że wygrywają mistrzostwa dla Zielonej Góry, no i jeżeli to wszystko się przerywa takim twardym nożem i to jeszcze w momencie, kiedy emocje były już pozytywne, prawda, kiedy było 17 punktów, 5 minut do końca, no to ja naprawdę się temu nie dziwię. Znaczy, pewnie, że każdy kibic Zielonej Góry na pewno chciałby zobaczyć dzisiaj coś innego, ale trudno naprawdę się dziwić. To tak jak ten bramkarz, co wczoraj tam w Lidze Mistrzów nic
nie złapał. Później biedny.
Dokładnie, to tak jakby go za tydzień wstawić do meczu w Mistrzostwach Świata w piłce nożnej albo jakiegoś meczu o brązowy medal w Lidze Mistrzów, to on też nic nie złapie. Także to tak to wygląda.
Ale ta pierwsza połowa dzisiaj tutaj w hali CRS nie zwiastowała, że to się tak może tragicznie skończyć, prawda?
No bo ja wiem, to była taka pierwsza połowa, zwłaszcza w defensywie, taka też z tych najgorszych meczów Stelmetu, które spowodowały całą tę lawinę kłopotów w tym sezonie, bo 50 punktów stracone. Ja myślę, że tutaj kilka razy rozmawialiśmy z różnymi ludźmi wokół drużyny, że było tak, że jak łatwo, było takie hasło, które padało parę razy z różnych ust, że jak łatwo idzie drużynie w ataku, to wtedy ona się kompletnie rozluźnia w defensywie i taki pewien syndrom też był w tej pierwszej połowie. A jak to rozluźnienie wyszło w defensywie, to potem już brak mobilizacji pod koniec trzeciej kwarty i na początku czwartej spowodował katastrofę, bo ja myślę, że Stelmet, jeżeli mógłbym się pokusić o jakąś taką szerszą analizę, to wygląda na to, że przegrał ten sezon przede wszystkim przegrywając kilka niespodziewanych meczów w środku sezonu ligowych, które w połączeniu z przegraną ostatnim meczu w Toruniu spowodowały spadek na czwarte miejsce, bo tak jak mówiłem to na antenie nawet, ale też parę razy przy różnych okazjach, rywalizacja z Anwilem Włocławek, bardzo mocnym, nastawionym na detronizację, byłaby dla Stelmetu może nie łatwiejsza, ale byłaby, dawałaby więcej szans takich, które przepadły w rywalizacji do trzech zwycięstw, dawałaby w rywalizacji do czterech zwycięstw. W związku z tym byłoby zupełnie ta inna rywalizacja, no choćby w takim już ujęciu, że ten mecz we Włocławku przegrany dałoby się odrobić jeszcze, prawda? Gdzieś w takim następnym meczu, bo byłoby to mecz do czterech zwycięstw. Stelmet był zawsze mistrzem tego grania na długim dystansie i dlatego to czwarte miejsce, wpadnięcie na Anwil w półfinale, z punktu widzenia zielonogórskiego, to chyba było najważniejsze. A to czwarte miejsce się wylansowało przegrywając, to już pan mi lepiej powie, z jakimi drużynami tutaj w tej hali, Zaseko, prawda? Chyba z Treflem.
Trochę tych porażek było.
Przegrana w Zgorzelcu, prawie przegrana z Kingiem, nie była bolesna, bo była wygraną, ale takie właśnie mecze się najbardziej bolały.
A wracając do dzisiejszego meczu, postawa trenera Andrzeja Urlepa w czwartej kwarcie pana w jakiś sposób zaskoczyła?
Ale co konkretnie pan ma na myśli?
Że tak trener jak brał czasy, to jakoś niespecjalnie, jakoś jeszcze próbował chyba wykrzesać jeszcze resztki energii. Czy to jest złudne wrażenie?
Trudno mi to komentować. Daleko byłem. Po pierwsze, nie mieliśmy tam kamery tym razem, bo taka dzisiaj transmisja była w wersji uproszczonej. A poza tym, no ja bym jeszcze raz wrócił do tego, od czego zaczęliśmy. No, różne porównania mógłbym tutaj wymyślać, no ale jak komuś odciąć nogę, to naprawdę trudno ją przyszyć podczas timeoutów.
To chciałem pana o przyszłość zielonogórskiej koszykówki zapytać, czy pan się tutaj rewolucji spodziewa, czy ten zespół trzeba utrzymać w większości. Jak pan to widzi?
Trudno wyrokować. Janusz Jasiński, właściciel klubu, już zapowiedział, że będą zmiany, więc myślę, że będą. Ja będę bardzo ciekawy, czy nastąpi jakaś rewolucja w podstawowym składzie polskim, bo wydaje się, że Trzon, Koszarek, Zamojski, Chrycaniuk, Matczak, czyli ta czwórka polskich graczy, plus Jarek Mokros, który był kontuzjowany, no ruszenie tego zestawu, zmiana, byłaby dla mnie jednak mimo wszystko zaskoczeniem, więc jeżeli któryś z nich odejdzie, zrobi miejsce dla innego gracza, to będę zaskoczony, ale nie będę zdziwiony, tak? No być może ten czas nadszedł. Ja mi się wydaje, że ta grupa zawodników jeszcze nie jest wypalona, oni jeszcze nie są przegrani, nie są zgrani i oni jeszcze po takim sezonie, podobnie jak było w Anwilu w zeszłym sezonie, będą w stanie iść ze sztandarem jak gdyby odbudowy po przegranej w sezonie 2017-18. Natomiast cała reszta, trener, zawodnicy zagraniczni, zobaczymy jak mówi trener Andry Urlep, prawda?
A we wtorek w Toruniu ze strony Polskiego Cukru to już będzie tylko formalność?
Nie. Ja myślę, że tak. Torunianie, bo trzeba czapki zdjąć z głów przed nimi, grali dzisiaj bardzo dobry mecz. Wykorzystali wszystko, to oni zrobili ten mecz. To nie tak, że Stelmet im oddał. Trzeba było rzucić te 46 punktów w czwartej kwarcie, oni to zrobili. Natomiast Stelmet stać dalej na zryw. Niech ten mecz się zacznie 10-0, 12-2, 15-4 na Stelmetu i wszystko będzie otwarte. Odrobić tę stratę można na pewno. Także ja się spodziewam jeszcze jednego zrywu. No kto pan, ja... kibice. No nikt nie lubi w łeb dostawać i tak samo zawodnicy nie lubią w łeb dostawać i myślę, że oni przyjdą na to spotkanie w pełni zmobilizowani i jeszcze szarpną po raz ostatni w tym sezonie. Dogrywka.